Historia pustego warsztatu. Krawiec. Reportaż Joanny Sikory.
Czy się śni?
No, czasami coś takiego, jak ja tam coś robiłem i potrzebowałem to przemyśleć, to czasem w nocy mi się coś takiego przyśni, że powinienem zeszyć tak czy inaczej, proszę pani. O, to w takim sensie. Pierwsza maszyna moja to była Singera. Tak, mi ojciec świętej pamięci kupił, odkupił od takiego pana, który też prowadził zakład krawiecki i już staruszek był, już nie dał rady pracować i odprzedał mnie tę maszynę. Ja jestem 31 rocznik, a to było w 44, 5, 6, a tak gdzieś. To ile ja mogłem mieć lat? Ale w ten czas to ja jakoś byłem zainteresowany tym, że ja nawet się rodziców wstydziłem, żeby coś tam pokazać, że ja coś robię, to ja tak po cichaczu tam na boku gdzieś sobie rysowałem to, jak już troszkę liznęłem tego, że tak powiem, krawiectwa, to rysowałem i takie różne rzeczy robiłem i aby poszyć troszkę na tej maszynie. No, ładnie wyglądała, proszę panią, bo te singerowskie maszyny to były bardzo dobre. Czarna oczywiście, tak, z tym, że były, a te maszyny wszystkie były na nożne. Stara pracownia, pani droga, była jedna maszyna i stół, nic więcej, i dwie pary nożyc. Bo ten pan, który mnie uczył, to mieszkał u mego ojca, ale później troszeczkę, wie pani, zaczął nadużywać alkoholu. I muszę powiedzieć, że jak ja już troszeczkę się tak u niego troszeczkę tego nauczyłem robić, to przeważnie ja robiłem, a on sobie już, on mnie tak wszystko oddawał do zrobienia, a sam troszeczkę sobie wypił i lubił sobie pospać. Tak było, jeśli mam prawdę powiedzieć. Ja nie odczułem wojska. W Bartoszycach służyłem 2 lata. No i tam w jednostce, wiadomo, tam wszystko napisane było, jaki zawód i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zauważyli ci wszyscy dowódcy, bo ja byłem w łączności artylerii, że jestem krawcem i zaczęli proponować, żebym tam to zrobił, spodnie to zrobił, to zrobił, tamto. I wreszcie tak było, że mnie zwalniali z zajęć i proponowali u siebie w domu, na mieście, żeby żonie płaszcz zrobić, to żonie tam to zrobić, to tamto, już to, pomimo to, że dla nich. Ja tak, proszę panią, robiłem. Bardzo dobrze było. I kiedy wróciłem z tego wojska, w 52 roku, na w końcu, no i w 54 roku pobraliśmy się z żoną. A żona pracowała w Białymstoku.
Ja dojeżdżałam 10 lat pociągiem, 50 kilometrów do pracy, tutaj do Białegostoku. I czekaliśmy na mieszkanie spółdzielcze. W 62 roku otrzymaliśmy to mieszkanie, przenieśliśmy się. Mieliśmy już syna, a potem jeszcze po 13 latach była córka. No i tak powolutku, powolutku, bo już tutaj przeniósł się też ze swoim zakładem pracy. Nie bardzo to było dogodnie, że to było w naszym mieszkaniu jakoś. Nie odpowiadało mi to bardzo, no ale mąż już tak zdecydował i żeśmy w zasadzie się męczyli, bo to nie jest to bardzo korzystne z tego względu. Wiadoma sprawa, krawiectwo to kurzy się, brudzi się, ludzi dosyć dużo się przewija. Już nie mogłam tak domu estetycznie utrzymać, elegancko, jak to przeważnie mają. No te niteczki to mnie wnerwiały cholernie. To nie tylko tu kurz jest na meblach, ale nawet w łazience, na wannie. Ten pył, to wszystko się zbierał. Trzeba było ciągle sprzątać, ale mimo wszystko, no niestety nie można było tak utrzymać takiej czystości. Ale jakoś żeśmy przetrwali i to. Zawsze to trochę grosza wpływało dodatkowo.
I Ja jak chcąc uzyskać papiery mistrzowskie, to tu w Białymstoku złożyłem dokumenty do cechu i cech mnie skierował do pana Kaliszewski, mieszkał przy Waszyngtona, prowadził zakład. Ja tam robiłem smoking na egzamin. Czarny smoking z klapami błyszczącymi. Wykonałem ten smoking. No i w ten czas z tym smokingiem na komisję egzaminacyjną do Warszawsko w cechu. Ale tylko górę robiłem, spodni nie robiłem. Za 4 dni zrobiłem ten smoking. Jak na takie wykonanie smokingu to jest mało. Bo tam te klapy błyszczące, później wszystko w ręku trzeba było wypracować. I tam, tak jak na egzaminie powiedzieli, mówi, nie ma prawa być na igiełkę krzywo.
Tak. Przy maszynie, mąż całe życie przy maszynie pracował. Muszę powiedzieć, że bardzo cierpliwy, bo ja bym tego zawodu w życiu nie wykonywała, w życiu. Mnie jak coś się nie tak zeszyło, to mnie już ponosiło, ja bym to rozerwała, gdybym mogła. A on cierpliwy szalenie, bo a poza tym styczność z klientami. Ja na przykład osobiście nie mogłabym, bo są różni ludzie. No, mąż wykonywał w zasadzie dobrze tą pracę, ale zawsze ten przychodził, miał jakieś takie wymagania, ten inne, a ten nieraz mówił, że jest coś źle. Mąż zostawił niby do poprawki, a w ogóle nie trącił, nic nie robił, żadnej poprawki. Potem pani przyszła, mówi, o właśnie, ja tak chciałam i tak pan zrobił. Bardzo dobrze, bardzo dziękuję.
Pani to mówiłem.
A, no, to tak było.
Nie wiem, w którym to jest. Chciałem pokazać sutannę to. Nie wiem, w którym to książę. O, płaszcz oficerski na przykład, wojskowy. No bo przecież tak z głowy, jak człowiek tego nie robił, to z głowy to nie da się to wykroić. Proszę panią, podstawy muszą być. O, to jest sutanna. To trzeba 2 razy długość tej sutanny plus rękawy. Z całej szerokości materiału, jak jest materiał podwójnie, to cała szerokość idzie na przody i na plecy. To trzeba 2 długości plus rękawy. Mundury robiłem, a jeszcze jak wspomniałem, jak byłem w wojsku, nawet dowódcę pułku ubierałem. A dowódca pułku był jeszcze kawalerem, to tak lubił zawsze elegancko wyglądać, proszę panią. No i w sumie tak, no, chyba nie ma takiej rzeczy, co nie robiłem. Wszystko robiłem w życiu. Nawet żonie suknię kiedyś uszyłem.
Balową?
Tak. Jak przyjechałem z Chicago, bo w Chicago pracowałem, przepraszam, w Chicago, źle powiedziałem, nie w Chicago, tylko w Brukseli. Bo w Brukseli byłem też, był czas. 3 miesiące pracowałem, prowadziłem zakład pod swoim nazwiskiem nawet. I taka pani przyszła do mnie, żeby zrobić jej suknię i 2 spodnie takich błyszczących, bo mąż jej zafundował wycieczkę gdzieś tam pojechać. No i początkowo myślałem, proszę panią, ona na imię miała Krystyna, bo ona była Polką, tylko tam za mąż wyszła. Ja mówię, pani Krystyno, ja nigdy spodni sukni nie robiłem, ja nie potrafię pani zrobić. A tak spojrzała na mnie, się uśmiechnęła, mówi, potrafi pan, ja panu przyniosę wzór i pan zrobił mi na ten wzór. No i tak było, rzeczywiście przyniosła wzór. Zdjęłem formę z tej sukni i na nią skroiłem zgodnie z jej rozmiarami. Wykonałem to suknię, była bardzo zadowolona i później jeszcze jak wrócili z mężem z tej wycieczki, to robiłem jej białą porelinę taką ogromną do samej ziemi, taką fantazyjną i dla jej męża garnitur robiłem, 1 i 2. No oczywiście hojnie mnie wynagrodzili za to, bo widziałem, że byli zadowoleni.
No taka nieprzytka dziecka.
Jak myśmy tu zamieszkali, proszę panią, to ja, bo ja w ten czas jeszcze Nie miałem papierów mistrzowskich, później zdawałem na papiery mistrzowskie tu w Białymstoku i no... Taki Białystok nie był jak teraz, wiadoma sprawa. To były takie chałupki, że tak powiem, takie małe, żydowskie. Ja go tak pamiętam, w taki sposób.
Był zupełnie inny, bo nawet same ulice to już przecież wiadoma sprawa dzisiaj, patrząc, jakie w tej chwili mamy ulice. Te poza tym te bloki w tej chwili odnawiają, restaurują. Takie kolorowe, a poprzednio to wszystko takie było przytłaczające, ciemne, szare. W sumie tak Białystok to takie bardzo no, skromniutkie miasteczko było.
Był zakład krawiecki tu na ulicy Wiejskiej, teraz był zakład, już trudno choroba spamiętać, bo to było bardzo dawno, bo nawet znajomych miałem, co prowadzili te zakłady. Były tu rimarze, były tu przy rynku starym, to kiedyś nazywali, no z tym, że ja nie miałem z tym styczności, bo ja tam nic nie robiłem. Tylko wiem, że jak ja kiedyś to prowadziłem zakład, to ci panowie wojskowi to zamawiali tam te pasy, to takie te wojskowe, te jak nie potrafię to nazwać, do siodła się przypinało takie sakwy, nie sakwy, coś takiego, to robiono u rymarza, bo to muszą być specjalne maszyny, na których można te skóry poszyć. Tak, zwykłą maszyną to się tego nie da zrobić.
Ludzi było na ulicach bardzo dużo, szczególnie na ulicy Tulipowej, rynek Kościuszki się obserwowało, a to z tego względu, że nie było samochodów. Oczywiście ludzie musieli się poruszać pieszo. No poza tym wiadomo, no, na Lipowej umiejscowione były głównie te sklepy, wszystkie takie najciekawsze. To dlatego ludzie tutaj przyjeżdżali nawet z terenu i wszyscy szukali jakiegoś, powiedzmy, czy odzieży, czy obuwia, no zakupy tutaj robili.
Ale jak ja pracowałem w Białymstoku, człowiek zawsze był na dorobku, to ja siedziałem prawie całymi nocami. Jeszcze żona przychodziła z pracy i mnie pomagała.
Mąż jakoś tak potrafił z ludźmi żyć i porozmawiać, że nawet nieraz jak w terminie czegoś nie zrobił, no to tam coś... Trochę coś tam przykłamał, zachmęcił, żeby coś tego, ale grzecznie, pięknie, zawsze przegrzecznie rozmawiał z ludźmi i nigdy specjalnych takich jakichś tam nieprzyjemnych rzeczy nie było.
Na klientów nie wolno przeczyć. To, co klient powie, to jest święte i trzeba tak wykonać. Zawsze starałem się w ten sposób i nawet jak tak jak żona powiedziała, że nie dotrzymałem terminu, bo nie w żaden
różnie.
Sposób, bo było różnie. Nie wyrobiłem się, ale przeprosiłem, powiedziałem, że na ten czas będzie, na pewno już teraz nie zawiodę. I się wszystko.
Rączki ucałowałeś.
Jak człowiek jest winny, no to trzeba.
No i tak powolutku dotrwaliśmy do emerytury i teraz żyjemy. Na niezbyt wysokich emeryturach.
Teraz to mniej, ale kiedyś to troszeczkę tak było, że o, mówi, on jest krawcem, tak o, takie było powiedzenie, proszę pani. Ale później już ten zawód zaczął tracić na takiej wartości. Już było więcej tych zakładów państwowych, no i jak już zaczęła być ta gotowizna w sklepach, no to już... Po prostu umierało. Nawet jak teraz ostatnio jeszcze robiłem, tak jak pani wspomniała, czy mi się to śniło, jak mnie tam coś, nie byłem pewien czegoś, czy tak wyjdzie, czy tak, ja w nocy musiałem to przemyśleć. Jakoś tak się obudziłem w nocy i musiałem to przemyśleć, jak to zrobić, żeby to wyszło dobrze.
Był to reportaż Joanny Sikory, Historia pustego warsztatu, Krawiec. O swojej pracy i życiu opowiadali Teresa i Jan Kulesza. Audycja poświęcona ginącym zawodom powstała dzięki stypendium prezydenta miasta Białegostoku dla młodych twórców.